Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak czy nie? Chwała Bogu. Dobrze, że śpiewamy o tym, że jak wielki jest Bóg. I mowa o Bożych atrybutach, o tym, jaki jest Bóg, ona jest bardzo ważna dla nie tylko podkreślenia i chwały naszego Boga, ale również dla zobaczenia pewnych proporcji, które czasem nam się odrobinę gubią. Zresztą powiedziałbym dość mocno, gubimy się czasem w rozumieniu pewnych proporcji. Ponieważ kiedy śpiewam o moim wielkim Bogu, czy nie powinienem zwrócić uwagę na to, jak małe są moje problemy przy tym wielkim Bogu? Czy nie powinienem zauważyć tego, że kiedy spotykamy się z różnymi trudnościami, niektórzy podnosili ręce, że właśnie spotykają ich różne trudności, to powinniśmy zauważać to, że nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz przez Jego Ducha staje się zwycięstwo. I wiecie, byłem poruszony tym, co zrobił brat Darek, dlatego że chciałem właśnie powiedzieć na wstępie tego, o czym będę mówił, zanim też powiem o tytule i o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, że słowo to, które wierzę, że Duch Święty mnie porusza, aby mówić, bierze się z tego, że zauważam, nie wiem, czy też zauważacie, że tak bardzo wielu ludzi dzisiaj, zostańmy przy wierzących, zmaga się z ogromnymi trudnościami. Że jak długo żyję na tym świecie i żyję w Kościele, wręcz mam wrażenie, nie pamiętam takiego momentu w swoim życiu, w moich obserwacjach, żeby tak wielu ludzi zmagało się z tak wielkimi trudnościami. Żeby przychodził czas doświadczenia, że gdziekolwiek, jak to się mówi, nie przyłoży się ucho, ktoś przeżywa pewne trudności. Ktoś jest bliski czasem wręcz szaleństwa z powodu trudności, jakie go spotykają. Dlatego dzisiaj chciałbym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa powiedzieć te słowa i też tak zatytułować moje kazanie: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. A drugi podtytuł tego kazania nazwałbym go giganci. Bo dziś będziemy mówić o gigantach. Dziś będziemy mówić o olbrzymach. Będziemy mówić o olbrzymach, którzy występowali w Starym Testamencie i będziemy mówili o olbrzymach, które występują w Twoim i moim życiu. Jak z nimi walczyć? Jak pokonać ich? Jak odnieść pełne zwycięstwo? Przejdźmy do analizy Bożego Słowa na początku i tego, co Biblia mówi o olbrzymach. Na początku Biblii w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, Pan Bóg mówi o zepsuciu ludzkości. Duch Święty poucza nas poprzez tą historię i mówi o tym, że ludzie doszli do wielkiego upadku. I czytamy od 1 do 4 wersetu: a kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan: nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Oto zwróćcie uwagę, Biblia poświęca już pewien fragment na samym swoim początku takim, ktoś by powiedział, fascynującym, interesującym postacią, jakim byli olbrzymi. Pierwszy raz pojawiają się olbrzymi i pragnę zwrócić uwagę na kontekst tego fragmentu, który tak bardzo wyraźnie nam pokazuje, skąd oni się wzięli. A wzięli się, można powiedzieć wprost, z grzechu, upadku, wzięli się z pożądliwości synów Bożych, których oczywiście są różne interpretacje. Ja osobiście wierzę, że chodzi tu po prostu o potomków Seta, potomków linii mesjańskiej, którym spodobały się córki Kaina, których nie powinny im się były spodobać. No cóż, no, można powiedzieć, że jak mieli oczy i one były piękne, no to mogły się spodobać, tak? Ale którym nie powinni dać swoje siły, jak zresztą naucza nas, drodzy młodzi bracia, zwłaszcza Pismo Święte, nie oddawaj swojej siły komu? Kobietom. Nie oddawaj swojej siły kobietom. Masz budżet pewien siły, powiedziałbym jako ekonomista. Nie wykorzystuj go na kobiety. Jak już, to tylko na jedną kobietę. Tam pełen budżet, drodzy bracia, którzy jesteś żonaci. Pełen budżet na jedną kobietę. I wszystkie siły. I wszystkie ręce na pokład. Aby była szczęśliwa, aby była zbawiona, aby dobrze wam się żyło razem. Ale tutaj doszło do czegoś, co potem wywołało to, że powstali olbrzymi. I gdyby to tylko pozostało pewną notką historyczną, ciekawostką, kiedyś tak myślałem, taka ciekawostka, byli sobie olbrzymi, ale nie. Dlatego, że w pewien sposób te, powiedzielibyśmy dzisiaj językiem bardziej naukowym, biologią, geny tych olbrzymów przetrwały i olbrzymi pozostali, powiedziałbym, olbrzymim problemem. Dla kogo? Dla ludu Bożego, dla Izraela. Gdyż czytamy, że kiedyś, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu w drodze do Ziemi Obiecanej, jest to zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, wszyscy doskonale znacie pewnie ten fragment, który opowiada o tym, że Mojżesz wysłał zwiadowców, pamiętacie? Mojżesz wysłał zwiadowców, którzy mieli zobaczyć, jak wygląda ta ziemia, jak wyglądają, nie wiem, jej obronność, jej lud i tak dalej, i tak dalej. Po prostu taki wywiad byśmy to nazwali dzisiaj. Oni wyruszyli i powiedzieli w największym skrócie, mówiąc coś takiego, że no ziemia jest piękna, tak? Winogrona, bogactwo, ale czy 10 z nich nie zwróciło jednak bardziej uwagę na coś gorszego? No właśnie. Zwrócili uwagę i czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 13 werset, 30 do 33 wersetu, że kiedy stało się tak, że tamci podburzyli już lud, opowiedzieli o tym, że są to wielkie miasta, wielcy ludzie, olbrzymi i synowie Anaka, czyli Anakici, to Kaleb, pełen wiary, uspokajał od 30 wersetu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Ale żeby tylko rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. A zatem następuje sytuacja, w której lud Boży jest pełen strachu. My wiemy potem, nie będziemy tego odczytywać, że następuje bunt. Ci olbrzymi podziałali na wyobraźnię. Zbyt mocno. Zbyt mocno podziałali na wyobraźnię, kiedy Izraelici zobaczyli tych olbrzymów. Być może słusznie z perspektywy sztuki wojennej stwierdzili, no przecież nie bardzo to widzę. Ktoś by dzisiaj powiedział, co to za dyscyplina, w której nie ma kategorii wagowych. Przecież on jest 2 razy większy ode mnie. Jak ja mam z nim walczyć? Jak mam go pokonać? I zwróćcie uwagę, taka myśl, że kiedy myślimy o walce, o duchowej walce, to w zasadzie nigdy nie wygląda ona w ten sposób, że ja sam swoimi cielesnymi wysiłkami, ja sam swoją inteligencją, swoją mądrością jestem w stanie jakikolwiek problem pokonać. Zawsze na Bożej drodze, na ścieżce do ziemi obiecanej, do wieczności, musimy stawać przed wyzwaniami, które są zdecydowanie po ludzku zbyt wielkie dla nas. Nie ma możliwości posiąść ziemię obiecaną, aby mieć pełne zwycięstwo na zasadzie spacerku. Na zasadzie przyszliśmy, okazali się jeszcze o głowę niżsi od nas, potłukliśmy wszystkich, ziemia obiecana jest nasza. Nie. Bóg zawsze stawia przed swoim ludem wyzwania, które go przerastają. Nie może być inaczej. Więc kiedy dziwimy się, wybiegam trochę o tym, o czym będę mówił, kiedy dziwimy się wyzwaniom, przed którymi, drogi bracie, droga siostro, stoisz, że masz już serdecznie dosyć, tak, że nie masz już siły, że twoje oczy są pełne łez, kiedy nie widzisz rozwiązania, nie dziw się, jest to Boża droga zbawienia, że Bóg stawia przed tobą praktycznie i zawsze do końca twojego życia będzie stawiał wyzwania, które po ludzku są nie do ogarnięcia i którym sam ty, drogi bracie, sama ty, droga siostro, po prostu nie możesz podołać. Ale co się dzieje w historii Izraela? Czy Anakici stanowią jakiś problem? Pewnie tak. Ale gdy Jozue zdobywa, i przejdźmy do księgi Jozuego, kiedy Jozue, dzisiaj trochę historii biblijnej, kiedy Jozue rusza na ziemię Becan, do Jozuego jeszcze powrócimy, to czytamy w 11 rozdziale księgi Jozuego taką historię. Taki urywek tej historii. Jozuego 11:21. W owym czasie wyruszył Jozue i wytępił Anakitów z okolic górzystych, z Hebronu, z Debiru, z Anabu, z całego Pogórza Judzkiego i z całego Pogórza Izraelskiego. Jozue obłożył ich klątwą wraz z ich miastami. A zatem widzimy, a potem wrócimy również do tego, co wydarzyło się z Jozuem, gdzie swoją wiarę położył i w jaki sposób walczył. Ale widzimy, że ci olbrzymi zostali przez Jozuego pokonani, zostali przegnani. Oczywiście należałoby ci, którzy czytają Biblię, którzy znają Biblię, dopowiedzieć, że dalsze fragmenty niuansują to w pewien sposób, podając tutaj udział Kaleba, który wytępił z Hebronu Anakitów. Pamiętacie tego Kaleba, który był już takim starcem, ale nawet ten staruszek już powiedział, dajcie mi te góry, dajcie mi ten Hebron. I wiecie, lubię pobudzać swoją wyobraźnię, a też tych, którzy słuchają tego, co mówię, do takiego pomyślenia sobie, taki starowinka Kaleb, który mówi, dajcie mi, tak jakby się rzucał do tego potomka Anakitów, dajcie mi go, zaraz go laską pogonię może jeszcze. Jakaż wiara, jakaż siła i ufność swojemu Bogu. Ale tu też pragnę zaznaczyć, drodzy bracia, drodzy siostry, drogie siostry, które, jak to się mawia w języku polskim, macie już swój wiek, fajne wyrażenie, każdy ma swój wiek, ale macie już swój wiek, możecie wciąż pokonać swoich olbrzymów. Możecie wciąż dokonać rzeczy wielkich dla Pana. Nie ma w naszym życiu i w Kościele nie ma emerytury. Nie ma emerytury. Wciąż jesteście powołani do walki. A będziemy mówić o tych walkach. Ale wciąż jesteście powołani do tego, żeby zwyciężać. Nieważne, w jakim wieku jesteście, możecie odnosić Bogu wielkie zwycięstwa. Jozue wytępił, ale czytamy w 22 wersecie ważną rzecz. Anakici nie uchowali się w ziemi izraelskiej. Utrzymali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie. Taka notka historyczna, można by powiedzieć, jakże zaskakujące, że ci olbrzymi ostali się wówczas w Gazie. I wciąż mamy problem w Gazie. Jakżeż interesujące są te sygnały, które są w Bożym Piśmie Świętym, jak Bóg powiedział. Wciąż ostał się problem w Gazie. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że kiedy zwrócimy uwagę zwłaszcza na jedną miejscowość w 22 wersecie, to jest nią Gad. I teraz pytanie, quiz mógłbym powiedzieć, kto pochodził z Gad? Kto? Goliat pochodził z Gad. A zatem przejdźmy do Goliata. Pierwsza księga Samuela, 17 werset, Ale przed tym powiem też to, co Pismo naucza nas a propos Izraela, że kiedy Bóg wytępił przed nimi również te wszystkie narody, to pozostawił tam jednak pewne narody. Po co? Aby Izrael nigdy nie zapomniał, jak się walczy. Myślę, że w naszym życiu też tak jest, że pewni giganci, pewne problemy, one na zawsze mogą z nami pozostać. Pewne trudności, one będą się wciąż pojawiać. Nasza ziemia, nasze miejsce zamieszkania, drodzy bracia i siostry, do końca, do ostatniego dnia naszego życia nie będzie wolne od tych problemów, z którymi mamy się zmagać, z którymi mamy walczyć, z którymi mamy trenować i z którymi możemy zwyciężyć. Wprawdzie brak jest dowodów na to, że bezpośrednio pochodził on z Gitów, Goliat, to jednak to podobieństwo, ta okoliczność, że pochodził z Gad, może pokazywać to, że był on faktycznie z tego rodu, a przede wszystkim to podobieństwo we wzroście, rzekłbym. Dlatego, że Goliat był bardzo, bardzo wysokim mężczyzną. Ale kiedy, nawet tak otwarłem to 17, ale nie będę czytał żadnego fragmentu z niej, kiedy Goliat staje i straszy tego Izraela, przypomina mi się tak bardzo mocno to, o czym mówiliśmy wcześniej, kiedy to ci olbrzymi wystraszyli Izraela. Patrzcie, ten strach pokonany niegdyś znów powrócił. Czy w życiu duchowym naszym często też tak nie jest i powinniśmy być na to uczuleni, że ten strach, ta rzecz, którą pokonaliśmy kiedyś, wiecie, wiele lat później nawet może do nas powrócić i może znowu być dla nas przedmiotem strachu, powodem dlatego, że się znów boimy. I Goliat powrócił. Goliat jako olbrzym powrócił w historii Izraela. I co się dzieje? Dawid pokonuje Goliata. Ale Dawid pokonuje Goliata i to też chciałbym, bardzo lubię to zaznaczać, pokonuje go Dawid, który ufał Panu. Mówimy, nie bój się, tylko wierz. On się nie bał. On był pewnie, jak to mężczyzna izraelski, chłopiec izraelski, niewysokiego wzrostu, ale miał doświadczenie. Dlatego, że zwycięstwo z olbrzymem przychodzi poprzez również to, że my się uczymy, że my doświadczamy, że my trwamy w Bogu. Dawid nie był, Goliat nie był pierwszym olbrzymem, którego Dawid pokonał, bo wcześniej pokonywał lwa czy niedźwiedzia. Ale to, czego Dawid nie zrobił dalej, czy tak się kończy historia olbrzymów? Czy Goliat był ostatnim olbrzymem? Nie, nie był ostatnim olbrzymem, bo dalej w drugiej księdze Samuela jeszcze czytamy, że jeszcze się ci olbrzymi pojawiali. Druga Samuela, 21 rozdział, 20 i 21 werset mówią. Zobaczcie, zawędrowali tam, aż do Gad. Potem była jeszcze jedna walka w Gad. Tu mowa o akurat towarzyszach Dawida. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po 6 palców u rąk i nóg, czyli razem 24, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Gdy złorzeczył on Izraelowi, położył go trupem Jonatan, syn Szymei, brat Dawida. Wymienieni czterej wywodzili się z rodu olbrzymów Gad, a polegli z ręki Dawida i z jego wojowników. Zobaczcie, dalej problemy się ciągną. Nadal zagrożenie Izraela istnieje w postaci olbrzymów, ale kolejne pokolenie już, kolejne po Dawidzie i jego wojownicy pokonują olbrzymów. Tyle, drodzy bracia i siostry, z historii biblijnej. Jozue i Dawid pokonują olbrzymów. Lubię o tym mówić, kiedy mówię o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o Jego życiu, ale i też o zapowiedziach mesjańskich, że Jozue i Dawid są typami Chrystusa. Oni poprzez swoje życie i czyny wskazują w istocie i są cieniem tego, który jest najważniejszy i największy, którym jest Chrystus. Oni pokonali olbrzymów. Ale drodzy zgromadzeni, drodzy przyjaciele, Chrystus pokonał największych olbrzymów. I Chrystus, co chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, i dziś pokonuje olbrzymów w Twoim życiu. Chrystus i dziś jest tym wojownikiem, jedynym wojownikiem, którego obrazem był Jozue i Dawid, który może pokonać olbrzymów w Twoim życiu, w Twoim moim życiu. Co to są olbrzymy? Tak jak mówiłem, kiedy nastawiam ucho z życzliwością, rozmawiam z wami, rozmawiam z innymi osobami wierzącymi, braćmi i siostrami, zauważam w ostatnim czasie, jak wiele jest tych olbrzymów. Dzisiaj, kiedy brat Darek zachęcał, wielu z was podniosło swoje ręce. Zmagasz się z olbrzymem. Co to może być tym olbrzymem? Wiecie, jedna z pierwszych moich myśli, które w ostatnim czasie mi przyszły i co samego mnie w pewnym stopniu dotknęło, to był strach. Dlaczego strach? Nie, żeby was tutaj znowu tym strachem zarażać. Ale kiedy zobaczyłem to, co dzieje się pomiędzy Izraelem a Iranem, kiedy to spotęgowało to, co widzimy, co się dzieje wciąż między Rosją a Ukrainą i tym brakiem w istocie na ten moment nadziei na pokój pomiędzy tymi krajami. Kiedy usłyszeliśmy, jak to Pan Jezus powiedział, kolejne wieści wojenne pomiędzy Pakistanem a Indiami. Kiedy jako człowiek zainteresowany czytam również o potencjalnym konflikcie amerykańsko-chińskim, który jest w istocie najważniejszym dzisiaj, chociaż na szczęście jeszcze bez jednego wystrzału, to zaczynałem myśleć sobie, dzieją się dziwne i złe rzeczy. Kiedy wreszcie, nie chcąc zupełnie w tym miejscu zajmować się polityką, zacząłem się zastanawiać nad tym, co dzieje się w naszym kraju, kiedy fundamenty, te ustroje tego państwa są kwestionowane. I kiedy w zasadzie nie wiemy, czy w pewnym momencie nie wiadomo było i dalej nie wiemy, czy nie stoimy na progu jakiejś prawie że wojny domowej w tym kraju, pobudzanej przez nie wiadomo kogo, to zacząłem się zastanawiać i zacząłem się w pewien sposób bać tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. I zdałem sobie sprawę, że, drodzy zgromadzeni, nie tędy zupełnie droga. Że nie powinniśmy popadać w strach. Że nie powinniśmy strachowi się poddawać. Że może być to w swoim życiu pewien olbrzym. Może być to olbrzym strachu wobec tego, czy zdołam utrzymać siebie i moją rodzinę. Te troski zawsze nam towarzyszyły, od kiedy Bóg wygnał Adama z Ewą i powiedział mu, że w pocie swego czoła będziesz pracować. Ale przecież na to jest prosta odpowiedź Bożego Słowa. Nie opuszczę cię i cię nie porzucę. Nie powinniśmy poddawać się temu strachowi, gdyż Bóg nas nie zostawi, Bóg nas nie opuści. Takim olbrzymem w twoim życiu może być samotność. Czy masz kogoś, kto jest blisko ciebie? Czy masz może kogoś, kto jest blisko ciebie, ale tak jakby nie był blisko ciebie? Samotność może być naszym olbrzymem twojego, mojego życia. Możemy być poddani czemuś, co nazwałbym taką emigracją wewnętrzną. Takiej samotności, pomimo tego, że pełno ludzi wokół nas, to z nikim nie czujemy więzi. Ale przecież na samotność, na pokonanie samotności, olbrzyma samotności, mamy naszego Pana, mamy Ducha Świętego, relację z Nim, w którą możemy się uciekać w relacji z kimś najwspanialszym. Się było to mówione, kiedy możemy przebywać przed Jego obliczem. Takim olbrzymem twojego życia może być choroba, z którą się zmagasz, dla której lekarze nie mają rozwiązania, dla której medycyna współczesna mówi, nic nie możemy z tym zrobić. Możesz być, drogi bracie, droga siostro, położony przez chorobę. Ale musisz wiedzieć, że i również w tej chorobie Bóg cię nie pozostawi. Ale Bóg da ci też i wyjście, i zwycięstwo. Takim problemem mogą być problemy rodzinne i różnego rodzaju konflikty. Dzisiaj w naszych czasach szatan szczególnie jakby rzucił, gdybyśmy chcieli używać języka militarnego, jakby szczególne siły rzucił przeciwko rodzinie. Ogromne siły rzucił na to, aby poróżniać ludzi w małżeństwach, aby poróżniać dzieci z rodzicami. I tak wiele tego zła dzieje się wokół nas. Ale również i w przypadku tego olbrzyma możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, nie bój się, Tylko wiesz, Bóg ma rozwiązanie również i dla tego problemu. Bóg może również uczynić wszystko nowym. On ma tę moc. Tak jak mówiłem, gdy śpiewasz, jak wielki jest Bóg, pamiętaj o tym, On jest wielki i On jest dobry. Twój problem, choćby wydawał ci się tak wielki i nie do pokonania, Bóg jest wiele, wiele, wiele większy. Może być to właśnie problem w pracy, którym nie potrafisz sobie poradzić. Możesz mieć różne wyzwania. Możesz nie rozumieć tego, co przed tobą stoi. I również tutaj, na to, jest Boże rozwiązanie. I Bóg da ci siły. Może być wreszcie tym problemem, problem duchowy, którym jest zwątpienie i niewiara. Tutaj znów, będziemy zaraz o tym mówić, mamy w Bogu rozwiązanie. I może być to wreszcie grzech, z którym się zmagasz. Bóg ma tę moc i siłę, aby pomóc, aby dać ci zwycięstwo nad grzechem. Ale w tym wszystkim, kiedy rozważamy to, możemy się zastanawiać nad jedną rzeczą. Dlaczego? My lubimy zadawać sobie pytanie dlaczego. Myślę, że jako istoty mające rozum, rozumujące, myślące, zadajemy sobie pytanie dlaczego. W jakim celu? Dlaczego mnie to spotyka? I wiecie, ja w ramach rozmów, powiedziałbym niektórych ze sobą samym, niektórych z moimi braćmi i siostrami, coraz częściej jakbym spotykał się nawet z takim absolutnym niezrozumieniem, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego jest to tak wyjątkowe, dlaczego nie potrafię tego nawet w żaden sposób pogodzić z tym, słuchajcie, co Bóg obiecał. Dlaczego nie mogę pogodzić mojego cierpienia z Bożymi obietnicami? Dlaczego na przykład Bóg w swoim słowie mówi o pokoju, o radości, a ja nie mam tego? Dlaczego ja nie mam radości? Dlaczego ja nie mam pokoju, skoro wydaje się, że jest to taki zestaw obowiązkowy chrześcijanina? Dlaczego nie mam w swoim życiu błogosławieństwa na przykład w sferze finansów, kiedy ktoś może powiedzieć, to też jest zestaw obowiązkowy. To też powinienem mieć. Dlaczego nie mam rozwiązania dla mojego trudnego, nieszczęśliwego małżeństwa, kiedy ktoś by powiedział, przecież to jest również gwarantowane. I pojawia się wiele takich pytań wobec różnych trudności, które mają wierzący. Ich nie będziemy dzisiaj rozstrzygać, trudno je rozstrzygnąć. Ale pojawia się tak wiele pytań. Dlaczego wydawało się, że mam to gwarantowane jako dziecko Boże, a spotykają mnie takie, a takie trudności? I myślę, że jest tu niejedna osoba, która nawet w swoim sercu, w swoim tajemniczym sercu, powiedziałbym, ma taką myśl, mój problem jest tak absolutnie wyjątkowy. Mój problem jest czymś, co nie spotyka nawet innych. Panie, dlaczego mnie to spotkało? I drogi bracie i siostro, jeżeli takie masz wrażenie, to chcę ci powiedzieć, na pewno nie jesteś sam. Na pewno nie jesteś sam, gdyż w swoich sercach wiele osób tutaj nosi różne problemy, z którymi nawet się nie pokazują. Wiecie, jest, myślę, to nie chcę tego oceniać, czy to jest dobre, czy złe, ale w wielu wypadkach siedzi tu pewnie wiele osób i słucha przez internet, które mają problem, które tylko są między nim a jego Panem, jej Panem. Jest to ból, jest to walka, której nikomu innemu nawet nie chcesz powierzyć. I powiedziałbym, i dobrze, i zostaw to między tobą a twoim Panem. Trwaj na kolanach, płacz przed Nim, szukaj Jego oblicza, znajdziesz rozwiązanie przed Panem dla swojego problemu. Ale jeżeli już zmagasz się wiele czasu, jeżeli już w którymś momencie dochodzisz wręcz do czegoś, co nazwałbym szaleństwem, pamiętaj, jest Kościół. Pamiętaj, jest posłannictwo Jezusa Chrystusa, które powiedziało, co zwiążecie na ziemi, będzie związane, co rozwiążecie, będzie rozwiązane. Jest moc, którą Duch Święty daje, którą Jezus udostępnił, to pełnomocnictwo dla Kościoła, aby znaleźć rozwiązanie, aby związać to, co trzeba, a rozwiązać też to, co trzeba. Abyśmy wspólnie mogli walczyć. Tak jak dzisiaj brat Darek proponował, że Kościół będzie się modlił. Jest moc w tej modlitwie Kościoła, braci i sióstr. Jest moc w Bożym namaszczeniu, które Bóg dał swojemu Kościołowi. Twój olbrzym może być pokonany również i w ten sposób. Ale wracam do tego, że kiedy zadajesz sobie pytanie dlaczego, to wierzę w to, że choć na wiele pytań nie znajdziemy nigdy odpowiedzi, o czym za chwilę powiem, to dla mnie osobiście tą najdoskonalszą odpowiedzią Bożego Słowa i moim, powtarzam to, ulubionym wersetem Biblii jest Rzymian 8, 28. Bardzo proszę, otwórzcie go razem ze mną. Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czy też jak mówi Biblia Gdańska, starsze przekłady, wiemy, że Bóg, że wszystko działa ku dobremu tych, którzy Boga miłują. Ktoś by czasem mógł powiedzieć i wręcz zbuntować się przeciwko temu, jaka to jest pociecha, że wszystko działa ku dobremu. Tak, to jest przynajmniej dla mnie osobiście, mogę złożyć to świadectwo, w niektórych momentach, szalonych momentach mojego życia, największą pociechą, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. Kiedyś brat Andy o tym mówił, nazwał swoje kazanie "Wszystko będzie dobrze". Kiedy stajemy przed wami tutaj jako bracia i kiedy staramy się w imieniu Pana Jezusa wykładać Boże Słowo, mówić o Bożej prawdzie, to chcę zawsze i wszędzie powtarzać: drodzy kochani, Bóg was kocha. Drogi bracie, droga siostro, Bóg cię kocha. I to już powinno ci wystarczyć. Drogi bracie, droga siostro, Bóg jest dobry. Drogi bracie, droga siostro, Bóg jest wielki i większy niż olbrzym, z którym się zmagasz. On dał swego Syna, abyś ty mógł i mogła żyć. On nie oszczędził własnego Syna. On czuwa nad twoją duszą. On miłuje ciebie wciąż i wciąż. On wszystko chce uczynić dobrze. I uczyni dobrze. A ty nie bój się, tylko wierz. Każda walka i każdy gigant, jeśli byśmy szukali również odpowiedzi na pytanie dlaczego, czyni nas mocniejszymi i przygotowuje nas do czegoś dalej. Kiedyś, parę miesięcy temu, będąc taki mocno, można powiedzieć, zdołowany, rzekłbym, już taki poturbowany tym wszystkim, co się dzieje. Wykonuję bardzo trudną pracę, między innymi. I słuchałem kazania Paula Washera, może niektórzy też czasem słuchają, większość, myślę, zna. I on powiedział coś, co, rzekłbym, wręcz żartobliwie pocieszyło mnie. Wiecie, co powiedział? Powiedział tak: wyzwania, jakie masz i trudności, drogi młody bracie, akurat to było kazanie do młodych braci, będą tylko trudniejsze. Ja mówię, aleś mnie pocieszył. Ale pociecha. Będzie tylko trudniej. Jeśli myślisz, tak mówił on, że w którymś wieku, które osiągniesz, będzie coś łatwiej. Nie, 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 nie. Będzie tylko trudniej. Też myślę, bardzo mocno was pocieszyłem. Ale mogę tylko powiedzieć to, takie też mam zrozumienie, będzie tylko trudniej. Ale dlatego, kiedy zmagasz się dzisiaj z olbrzymem w tym swoim życiu, to po to, że jak ten miał 3 metry, to tego, który ma 3,5 metra, pokonasz również. Pan Bóg daje, dając nam wzrost duchowy, rosną również ci nasi olbrzymi. Oni są coraz więksi. Ale to po to, abyśmy nigdy, wiecie, właśnie nie przeszli na tą emeryturę. po to, abyśmy nigdy nie pomyśleli, jak w niektórych zawodach są, wiecie, są te urlopy na podratowanie zdrowia, nie? Tego niestety, powiem wam, w Kościele nie ma. Nie ma podratowania zdrowia. Z jednej walki do drugiej walki. Kiedyś brat Jacek tu powiedział, fragment, pewien cytat, że jeśli zobaczą, że dobrze kopiesz, to dadzą ci co większą łopatę. To nigdy nie będzie mniejsza łopata. To będzie tylko większa łopata. Tak jak mężczyzna czy kobieta, który chodzi na siłownię, nie po to chodzi, żeby, wiecie, zmniejszać ciężary. Tylko po to chodzi, prawda, chłopaki, żeby zwiększać ciężary. Żeby mieć tak zwany progres. I niczym innym to jest w naszym życiu jak to, że jest progres i musi być progres. Gigant będzie coraz większy. Ale chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć również to, że są momenty w naszym życiu, kiedy musimy bardzo mocno odpuścić. Mówiłem o tym kiedyś, aby odpuścić, aby poddać się. Poddać się względem pewnego myślenia i zrezygnować z niego. Kiedy rozważasz różne trudności swojego życia, to drogi bracie, droga siostro, chciałbym ci powiedzieć w którymś mieście, zostaw to. Zostaw to, bo i tak nie zrozumiesz. Zostaw to, bo nigdy nie zrozumiesz po co, na co, dlaczego. Zostaw to ze wszystkich sił. Jak mówiłem kiedyś o tym, że zrzućcie na Pana swoje troski. To słowo mówi. Ono mówi w taki sposób, jak to wtedy mówiłem, zrzuć to po prostu, zostaw. Idź, uciekaj, zrzuć to. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 werset, mówią do nas te słowa. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Możesz mieć wyzwania i masz może dziś wyzwania, w którym już nic innego nie możesz zrobić. Zaufaj Panu, nie polegaj na własnym rozumie. No ile potrafisz, wyłącz jak najmocniej potrafisz swój rozum. Zostaw to. Mówiłem półtorej tygodnia temu w środę o Marii znów, która kiedy nie rozumiała pewnej rzeczy, co robiła? Składowała to do swojego serca. Można by powiedzieć, że tak jakbym dzisiaj miał coś przeczytać, ale nie rozumiem tego, co czytam. Miałem kiedyś na studiach, mój profesor napisał taki wstęp do pewnej książki filozoficznej, która mogła być po chińsku. Nie zrozumiałbym tego. Zastanawiam się, czy dzisiaj, gdybym go czytał, czy bym coś z tego zrozumiał. Ale myślę, że tak ważne jest w tym momencie, aby zostaw to na później. Tak jak z rozważaniem Bożego Słowa. Zostaw to na później. Zostaw to na później. Złóż to w swoim sercu. Zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. Ale chciałbym wreszcie przejść też do tego, aby przyjrzeć się temu Jozuemu. Abyśmy otworzyli Księgę Jozuego, 1 rozdział i zobaczyli, jaka jest Boża metoda na to, aby być zwycięskim, aby pokonać olbrzymów. Bo mamy tu postać Jozuego, który o którym czytamy od 1 rozdziału Księgi Jozuego, cała Księga jemu poświęcona, o którym właśnie mowa jest to, że pokonał swoich olbrzymów. Olbrzymów, którzy stali przed Izraelem. I czytamy 1 rozdział od 2 do 9 wersetu, doskonale nam znane, ale chciałbym zwrócić uwagę na niego dzisiaj. I czytamy od 2 wersetu, Mojżesz, mój sługa, umarł, mówi Pan do Jozuego. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci? Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Amen. Drodzy zgromadzeni, Bóg mówi do Jozuego. Bóg wie, że Duch Święty zadbał, aby te słowa były zapisane, abyśmy mogli je czytać, abyśmy mogli je brać również do swojego serca. Myślę, że wyzwanie Jozuego, którym było prowadzenie ludu Bożego, całego ówczesnego ludu Bożego do ziemi obiecanej, jest przecież, rzekłbym, wyzwaniem, przed którym nikt z nas nie stanie. To jest wielkie wyzwanie. To jest dopiero wielkie wyzwanie, przed którym ten człowiek stanął. Ale gdybyśmy chcieli ten fragment rozważać i spojrzeć na parę elementów jego, zobaczylibyśmy jedną rzecz. Na początku dla zapewnienia Jozuego jest wyraźna obietnica, kiedy mówi, nikt się przed Tobą nie ostoi. A zatem jest obietnica zwycięstwa. Drodzy zgromadzeni, czy masz w swoim, drogi bracie, droga siostro, w swoim sercu, w swoim myśle obietnicę Bożego zwycięstwa? Czy przypominasz sobie, co Bóg powiedział Tobie przez swoje słowo? Czy przypominasz, co mówi do Ciebie, ja dam zwycięstwo? Czy przypominasz sobie wciąż i wciąż Boże obietnice? Tak ważne jest, aby żyć Bożą obietnicą. Aby pamiętać o tym, co Bóg przewidział. A Bóg przewidział dla swojego ludu zwycięstwo. Bóg przewidział dla swojego dziecka zwycięstwo. Pokój, błogosławieństwo, zbawienie. To Bóg ci obiecał, drogi bracie, droga siostro. Chwyć się tej obietnicy. Chwyć się po prostu tej obietnicy, drogi bracie, droga siostro. Ja was proszę bardzo, chwyćcie się Bożej obietnicy, którą Bóg wam dał w waszym życiu. A już nabierzecie siły poprzez Ducha Świętego, poprzez Jego Słowo. Uchwyć się Bożej obietnicy co do swojego życia. Dlatego, że On dalej mówi w tej obietnicy właśnie. Bo będę z Tobą. On będzie i On jest z Tobą. Co mogą znaczyć ci wszyscy olbrzymi? Co mogą znaczyć te wszystkie problemy? Co może oznaczać, choćby całe piekło przeciwko nam stanęło, kiedy po naszej stronie jest Pan Bóg Sabaot, Pan zastępów, niezwyciężony dowódca wojska niebieskiego, Chrystus Pan. Co może nas pokonać, kiedy takiego mamy dowódcę? On nigdy nie przegrał żadnej bitwy. On nigdy nie przegrał żadnej bitwy, kiedy chodził po tej ziemi. Stoczył tak wiele bitew, aż na Golgotę poszedł. I nigdy nie przegrał żadnej bitwy. To jest nasz dowódca. To jest ten, który daje. Przepraszam za wzruszenie, ale kiedy mówię o jego walce, zawsze się wzruszam i jego zwycięstwie. On nigdy nie przegrał i nie pozwoli, abyś ty przegrał. Drogi bracie, droga siostro. Nie opuszczę, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Jak Jezus powiedział, nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. To jest Boża obietnica. Nie wyrwie cię nikt z Jego ręki. Uchwyć się tylko wiarą. Nie bój się, tylko wierz. Uchwyć się wiarą Jego słowa, Jego obietnicy. Ale za tym przychodzi też, kiedy uchwycimy się Bożej obietnicy, tak jak przy Jozuem, przychodzi to, że my musimy dać coś z siebie. Co mówi do niego on? Przede wszystkim mówi, bądź mocny i bardzo mężny. Ale po co? Czytamy w tym fragmencie, w 7 wersecie, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Zobaczcie, że jest tu napisane tak bardzo wprost. Do czego potrzebna jest odwaga? Do czego potrzebne jest męstwo? Nie po to, żeby się bić. To nie jest po to, żeby mówić wielkie rzeczy, tak? Bo dotychczasem nie trzeba wielkiej odwagi. Do czego potrzebne jest męstwo? Aby ściśle wykonać wszystko to, co mówi do nas Słowo. Kiedy myślimy sobie o tym, to zauważamy, jak często wiele potrzeba męstwa, aby robić to, co Pan Bóg nakazał. Jak wiele trzeba męstwa i siły, aby trwać w Nim. Jak wiele męstwa trzeba i siły, aby przebywać z Nim. Aby, można powiedzieć, torturować siebie. Aby poddawać siebie krzyżowi i uczynić to, co Bóg chce, abyśmy czynili. Ale aby tak się działo, jest powiedziane, niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Nie bój się i nie lękaj się. Drodzy zgromadzeni, nie bój się i nie lękaj się. I słowo obietnicy, które Pan Bóg, wierzę dzisiaj jeszcze, chce do nas skierować na koniec, zapisane jest w 1 Piotra. Jaki jest ostateczny cel? Jaki jest ostateczny finał tego wszystkiego, w czym jesteśmy? Apostoł Piotr w tym końcówce swojego rozdziału, którą możemy sobie przeczytać, mówi o tym, aby ukorzyć się pod mocną ręką Boga. On mówi o tym, aby swoją troskę, tak jak mówiliśmy kiedyś, złożyć, zrzucić na Niego, aby być trzeźwymi, aby nastawić się do walki z diabłem, z szatanem, aby przeciwstawić się. I mówi od 9 serwisu, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I wreszcie obietnica, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. On uczyni to, drodzy zgromadzeni, po krótkotrwałych. Znów, kiedy pomyślimy o wieczności, to, co dziś przeżywasz, jest krótkotrwałym cierpieniem. Ale jest Boża obietnica, że Bóg wszelkiej, absolutnie wszelkiej łaski, który powołał Cię do swojej chwały w Chrystusie po tych cierpieniach, które dziś przechodzisz, drogi bracie, droga siostro, On przysposobi Cię, On Cię utwierdzi, umocni Cię na trwałym gruncie. Jemu, drodzy zgromadzeni, będzie chwała na wieki. Amen. Pomódlmy się razem. Drogi nasz Panie, tak dziękuję Tobie za niezachwiane i cudowne Twoje obietnice, które Twoje słowo kieruje do nas. Choć w niezgrabny sposób, Panie, chciałem przekazać to, co mówi Słowo Twoje. Wierzę, że to Twoje Słowo ma moc, aby przekonywać i utwierdzać moich braci, moje siostry w tym, że Ty, Panie, mocen jesteś uczynić wszystko doskonale. Że Ty, Panie, nastawisz ich do walki z ich olbrzymami i dasz im pełne zwycięstwo, Panie, teraz, jak i w przyszłości, Panie. Że przysposobisz moich braci, moje siostry i mnie do walki. Że dasz pełne zwycięstwo. Że, Panie, choć ten jeden kamyk, który poleciał w stronę Goliata, nic nie mógł uczynić sam z siebie. Ty masz, Panie, moc. Ty masz, Panie, moc, aby te nasze wątłe siły wzmocnić i dać nam pełne zwycięstwo w Tobie. Ku chwale Twojego imienia, Panie. Abyś Ty był wywyższony, Panie, w naszym życiu i uwielbiony. Tobie nie będzie chwała. Boże Ojcze, Boże Synu, Duchu Święty. Amen.